Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dobry wieczór. Rozpoczynamy program Rozmowy Niedokończone i dzisiaj w naszym programie serdecznie witamy naszych gości, panią senator Izabelę Kloc i pana Marcina Kozika.
Witam serdecznie,
szczerze. Radnego miasta Jaworzna. A tematem naszego spotkania i naszej dyskusji jest temat dotyczący polskiego górnictwa. Sytuacja w polskim górnictwie. Opinia publiczna ostatnimi dniami była informowana, no i było pokazywane to, co dzieje się na Górnym Śląsku. Jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, jakby ten konflikt został zażegnany. W dużej mierze też rola arcybiskupa Skworca tutaj była bardzo istotna, przez media często niezauważona, ale chcemy mówić o całym spektrum całej sytuacji. Może takie pierwsze pytanie. Jaka jest specyfika pracy górnika? Co to jest za zawód? Można było usłyszeć trochę teraz w środkach masowego przekazu, że jest to taka sama praca jak praca każdego innego człowieka i w pewnym sensie w mediach robiono taką atmosferę trochę, jakby ci górnicy żądali czegoś specjalnego dla siebie. Z jakiej racji? Czy zawód górnika, człowieka, który pracuje kilkaset metrów pod ziemią, w trudnych warunkach, w sytuacji stałego niebezpieczeństwa, zagrożenia, utraty życia, czy też kalectwa, to jest jeden temat, a drugi temat, cała sprawa geopolityczna. Czy Śląsk jest ważny dla Polski, czy to jest raczej, byśmy powiedzieli, coś, co należy traktować tak trochę z dystansem?
No niewątpliwie praca górnika, tak jak ojciec powiedział, jest niebezpieczna, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że górnik, podejmując tą pracę, z jednej strony no jest to jego chleb, tak, zarabia na utrzymanie swojej rodziny, ale z drugiej strony też dzięki pracy górnika my, cały kraj, mamy gwarantowane bezpieczeństwo energetyczne. Bo dzisiaj w Polsce jednak to bezpieczeństwo energetyczne opiera się na węglu kamiennym głównie wydobywanym jednak w tych złożach zlokalizowanych na Górnym Śląsku. Niebezpieczna praca ogromnie, szczególnie w tych kopalniach, gdzie są narażeni na wybuchy metanowe. No pamiętamy wypadki, te wielkie wypadki w Halembie, gdzie zginęło 23 górników, w Boryni 6 w 2008 roku, w 2009 roku w Rudzie Śląskiej kolejnych 20 górników. Także niestety to jest sytuacja bardzo niebezpieczna. Jest to praca, niewątpliwie również warunki pracy na dole pod ziemią, to warunki, no, które no, myślę, że niejednokrotnie są ludzie, którzy rozpoczynają pracę pod ziemią, ale się szybko wycofują, bo po prostu nie wytrzymują. Także druga rzecz, rodziny. Cały czas to napięcie, czy ten górnik wyjedzie z tej szychty, czy przyjdzie do domu, czy żona będzie mogła jemu podać obiad. No to jest to ciągłe niebezpieczeństwo, ciągłe pytanie, a to jednak jest to poświęcenie z jednej strony dla rodziny swojej, bo on utrzymuje rodzinę, ale z drugiej strony właśnie dla wszystkich Polaków, byśmy po prostu byli niezależni energetycznie. Dzisiaj to, co się dzieje, to widzimy powoli, ale takie uzależnienie energetyczne od innych krajów, innych mocarstw, innych przedsiębiorstw, które próbują jednak drenować Polskę, próbują drenować Śląsk, a ta sytuacja z zamykaniem kopalni też ma takie podłoże geopolityczne.
Dziękuję bardzo.
Szanowny ojcze, szanowni państwo, ja mam ten komfort rozmawiania o górnictwie, że z dziada pradziada jesteśmy górnikami, tak? Ja sam od prawie 10 lat pracuję w kopalni węgla kamiennego, pracuję w zakładzie górniczym Sobieski w Jaworznie. Ja pamiętam czasy, kiedy pracę w kopalni kończył tata, tak? Często było tak, że miał pojawić się po pierwszej zmianie w domu o godzinie 15. Szykowaliśmy się wszyscy do wspólnego obiadu. Mijała godzina 15:30. Taty nie ma. Wszyscy chodzą od okna z jednej strony, z drugiej strony, co się stało, prawda? I często jest tak właśnie, że górnik często nie wyjeżdża po swojej zmianie bezpośrednio na powierzchnię. Często musi pod ziemią zostać, aby dokończyć swoje obowiązki, a jest ich bardzo dużo. Ja pracuję obecnie jako osoba dozoru ruchu na jednym z oddziałów pomocniczych w Zakładzie Górniczym Sobieskim na oddziale wiertniczym. Jest to oddział w porównaniu na przykład z oddziałem wydobywczym czy z oddziałem przygotowawczym, przodki, chodniki, wyrobiska, zdecydowanie, że tak powiem, lżejszy albo inaczej techniczny, tak? Widzę, jak pracują górnicy w przodkach. Widzę szczególnie górników, którzy pracują na ścianach wydobywczych. To jest ogrom poświęcenia, proszę Państwa. To są warunki naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Nasza kopalnia jest kopalnią niemetanową. Mamy ten komfort, że nie ma metanu, natomiast takim ogromnym zagrożeniem dla nas jest zagrożenie wodne. U nas jest trzeci stopień zagrożenia wodnego. Często są takie wyrobiska, gdzie jest niebezpieczeństwo bezpośredniego wdarcia się, niekontrolowanego wdarcia się wody do wyrobiska. Zdarza się, że ta woda się pojawia. Trzeba jak najszybciej z tego miejsca się ewakuować, trzeba się ratować. I naprawdę nikomu nie polecam z tych osób, które tak mówią źle o górnictwie, że to jest praca lekka i przyjemna. Nie polecam im naprawdę sytuacji, gdzie często trzeba ratować swoje życie, tak? Trzeba zadbać nie tylko o siebie, ale również trzeba zadbać o kolegów. Praca naprawdę jest ciężka i wyczerpująca.
Może nie mówi się tego tak całkiem wprost, że jest to praca lekka, ale z drugiej strony nie podkreśla się tej specyfiki pracy i przez to wygląda. Jest taki przekaz informacyjny, że właściwie nie ma się czym przejmować i wszyscy powinni tutaj w jakiś sposób być równo traktowani. Jest taki odbiór emocjonalny, psychologiczny, jakby była pewna niesprawiedliwość, że górnicy zarabiają więcej i właśnie w tej chwili chciałem zapytać się, czy jest to prawda, że górnicy, bo jeszcze wracając do pytania, w kopalniach nie pracują sami górnicy. Żeby pracowała kopalnia, muszą być elektrycy, musi być zespół inżynierów, musi być obsługa całej kopalni, prawda? Więc kopalnia to nie tylko górnicy, co oczywiście istotnym elementem, decydującym są górnicy, ale żeby cały ten zespół mógł funkcjonować, tam jest mnóstwo różnych podmiotów zaangażowanych. I czy to jest taka prawda, którą się teraz przekazuje opinii publicznej w Polsce, że górnicy zarabiają strasznie wielkie pieniądze?
No niewątpliwie, jeśli chodzi o tą średnią, to może to sprawiać takie wrażenie, ale tą średnią też robią przede wszystkim prezesi kompanii węglowej katowickiego holdingu węglowego, a więc ta kadra zarządzająca autentycznie, no te 80 tysięcy
miesięcznie,
no to budzi przerażenie. To budzi przerażenie.
80,
jest to nieprawdopodobne.
Więcej.
W tej chwili podobno obecny prezes kompanii może troszeczkę mniej zarabia, czyli 1000 mniej, 2000 mniej. Również taki był proceder wprowadzony jeszcze przez poprzednie zarządy kompanii węglowej, że dyrektorów premiowano za wydobycie węgla, a nie za sprzedaż. Stąd też chociażby te hałdy, te zwały, bo jeżeli oni dostawali te 20-30 tysięcy za ten akord, tak, praca w tym momencie na akord, im więcej się wydobywa, tym więcej się zarabia, no to było po prostu złe zarządzanie też kompanią węglową i to też doprowadziło między innymi do dzisiejszych trudnych sytuacji finansowej tej kompanii węglowej. Ale ja też chciałam coś sprostować, bo bardzo często mówi się, że do węgla się dopłaca, że my mamy znów zapłacić jakieś pieniądze na ratowanie górnictwa. Szanowni Państwo, to są cyfry sprawdzone i nie w takiej właśnie ulotce również górnicy przygotowali, związki zawodowe przygotowały ulotkę do mieszkańców i myślę, że to są tutaj bardzo ważne informacje, które dają obraz tego, w jakiej sytuacji jest górnictwo, które można powiedzieć rząd do rządu, do budżetu państwa wpłaca rocznie 7 miliardów. W latach ostatnich 10 było to 100 miliardów złotych, które górnictwo wpłaciło do budżetu państwa. Ostatnie 25 lat odprowadziło do budżetu państwa 200 miliardów, natomiast w tym samym czasie, w tych 25 latach, otrzymało z budżetu państwa 38 miliardów złotych. A więc kto tutaj do kogo dopłaca? Górnictwo płaci ogromne podatki. 23 różne podatki. Podatek VAT chociażby, akcyza i w innych krajach świata te podatki dla górnictwa są o wiele mniejsze. W Polsce jest najwyższy podatek VAT z wszystkich krajów świata. Także trzeba też powiedzieć, że te daniny, które węgiel Śląsk płaci daje. I Śląsk Górnicy daje, to jest na cały kraj. No, cały korzystamy kraj. Potem wszyscy, również Śląsk korzysta z tych z budżetu państwa, czyli nauczyciele, lekarze i tak dalej, i tak dalej. Z budżetówka otrzymuje te pieniądze z powrotem. Ja powiem tak, Jastrzębska Spółka Węglowa została wpłaciła również do budżetu państwa z prywatyzacji tej Jastrzębskiej Spółki Węglowej to około 3-5 miliardów złotych. To wszystko poszło do budżetu państwa, natomiast ani jedna złotówka nie wróciła do tej spółki na inwestycje chociażby. Teraz sama musi sobie zarabiać i inwestować tam, gdzie są potrzeby, żeby też być spółką rentowną, co też już staje się bardzo trudne obecnie nawet dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tak więc ta sytuacja wcale nie jest taka, jak to by media kreowały taką rzeczywistość, niestety, która się w świadomość ludzi dostaje, że do górnictwa się dopłaca. To jest po prostu nieprawda.
Proszę bardzo.
Szanowny ojcze redaktorze, szanowni państwo, kopalnia to jest jeden wielki organizm, tak? Żeby serce kopalni biło, ściana wydobywcza, do tego potrzebne jest zaangażowanie naprawdę wielu zawodów, takich jak tutaj były wymienione elektrycy, mechanicy. Trzeba przypomnieć o tym, że na kopalniach węgla kamiennego pracują również kobiety, szczególnie tutaj w zakładach przeróbczych, na lampiarniach. Dbają o aparaty ucieczkowe dla górników. To jest jeden wielki organizm. Organizm, który nie tylko generuje miejsca pracy w kopalni, tak? Bo o tym trzeba powiedzieć. To jest organizm, który generuje jedno miejsce pracy w górnictwie, generuje 4 poza branżą albo wokół tej branży. Jest wiele firm, również na Śląsku, w strefie ekonomicznej, na przykład w Tychach. Są duże zakłady, które budują, konstruują maszyny, urządzenia górnicze, które później trafiają do nas, do naszych kopalni, chociaż teraz systematycznie, z roku na rok, tych nowoczesnych maszyn i urządzeń jest coraz mniej. Tak? Mamy ciężką sytuację, tutaj też warto powiedzieć, wokół właśnie tych przedsiębiorstw. Są ogromne problemy, szczególnie związane z niekorzystną sytuacją dla tych przedsiębiorstw na Ukrainie, w Donbasie. Przecież tam trwają teraz ciężkie walki zbrojne. Kopalnie ukraińskie kupowały na masową skalę nasze polskie urządzenia i maszyny górnicze, które są naprawdę bardzo dobrej jakości. I dzisiaj konstruktorzy, dzisiaj te firmy mają problemy finansowe. Jeżeli chcemy mieć korzyść z górnictwa, musimy inwestować w nowoczesne technologie, w nowoczesne maszyny. I tu nie ulega żadnej wątpliwości. Jeżeli przyjdzie koniunktura, a taka na pewno przyjdzie na węgiel w najbliższym czasie, jeżeli my nie zainwestujemy w górnictwo, to znowu zostaniemy w tyle, prawda?
Ja chciałem wrócić, jeśli pani senator pozwoli, do tej informacji precyzyjnej, ale tak pani senator szybko to powiedziała, na temat wynagrodzenia prezesów. Mianowicie z tego, co się orientuje w Niemczech, wynagrodzenie prezesa jest 8, maksymalnie 10 razy większe od przeciętnego wynagrodzenia w górnictwie człowieka, który pracuje. U nas w Polsce jest to niekiedy 20 razy więcej. Chciałem takie dwa pytania zadać. Pani senator już to powiedziała, że prezesi mieli pieniądze nie od tego, ile węgla zostało sprzedane, tylko ile zostało wydobyte. Od tego mieli pieniądze. A takie pytanie jest, dlaczego w Polsce nie ma żadnych regulacji prawnych czy jakichś innych, żeby te kosmiczne sumy astronomiczne, kiedy na miesiąc dostaje się 100 tysięcy złotych, nie były jakoś regulowane, bo nie jest to ani moralne, ani etyczne. W sytuacji, kiedy wmawia się Polakom, całemu narodowi, że Polacy, cały naród dopłaca do kopalń, dopłaca do Śląska, a z drugiej strony, kto był na Śląsku, kto był w Bytomiu, to widzi, jak to miasto jest zniszczone, jak to miasto nie jest odnawiane. Najpierw komuniści prowadzili gospodarkę rabunkową, wydzierając węgla ile wejdzie i wysyłając to na na wschód, do Związku Radzieckiego, a teraz przychodzi kapitalizm i nie wiadomo, jakieś takie zakulisowe gry i ten Bytom czy inne miasta na Śląsku są zniszczone. Ślązacy mają prawo czuć się tacy trochę w całej tej sprawie oszukani.
No oczywiście tutaj absolutnie ojciec ma rację, bo w Bytomiu bezrobocie ponad 20%. 6 kopalni funkcjonowało tam, obecnie jest jedna, Bobr, która też była w planach do likwidacji. Mam nadzieję, że tak się ostatecznie nie stanie. I wielkie rozwarstwienie społeczne, bo to jednak na Śląsku też bardzo mocno widać, że owszem jest ta klasa, jak powiem, tych, którzy naprawdę mają bardzo dużo, dużo pieniędzy, jak chociażby ci zarabiający po 100 tysięcy różni prezesi, natomiast z drugiej strony pracownicy, którzy, ja już nie mówię o tych paniach, które muszą być na tych kasach za marne pieniądze, to w całej Polsce
900 zł.
Tak, 900 zł to jest po prostu urągające rzeczywiście godności.
Taki prezes zarabia 100 razy więcej. Tak. 100 razy więcej.
Tak, to po prostu no,
woła
o pomstę do nieba. Rzeczywiście no, to trzeba zmienić. Niewątpliwie trzeba owszem wynagradzać, ale za efekty. Za efekty takie, które pozwolą na funkcjonowanie takiego przedsiębiorstwa, natomiast nie na to, żeby po prostu to przedsiębiorstwo upadało. No dzisiaj my wiemy, że ta sytuacja
nie
w kompanii...
Nie mamy regulacji prawnych, panie senator.
Owszem, były regulacje prawne, ale w taki sposób skonstruowano te pensje dla tych menadżerów, menadżerskie kontrakty dla menadżerów w górnictwie. No, mówi się, że no, podobno nie można dobrych ludzi za mniejsze pieniądze dostać. No tak, tylko że ci menadżerowie, tak zwani menadżerowie, w istocie do czego doprowadzili? Do upadku kompanii węglowej. Bo taka jest prawda. Ileś zarządów ostatnio za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, no to chyba z 5 czy 6 zarządów było w kompanii węglowej. No i każdy dostawał takie pieniądze, odprawy oczywiście niebotyczne. No teraz pod naciskiem opinii społecznej te odprawy się trochę zmniejszyły. Dzisiaj wiemy, że 4 prezesi kompanii węglowej odchodzą. No pytanie teraz, jakie tam mają zapisy w tych swoich kontraktach i ile z tego tytułu dostaną jeszcze pieniędzy.
To
jest rzeczywiście sytuacja niemoralna, to trzeba uregulować. Natomiast przede wszystkim no, nie można nagradzać za takie błędy, ewidentne błędy, które te zarządy popełniały i doprowadziły do prawie bankructwa kompanii węglową. To jest skandaliczne, niemoralne. Też górnictwo, no to trzeba przyznać, że przez te lata, kiedy Platforma Obywatelska i PSL rządziło, to była taka synekura dla swoich. Nie wiemy, że tam byli działacze Platformy Obywatelskiej, działacze PSL-u, zatrudniani, im się dobrze wiedzie. No to jest pewien taki podarunek dla tych, którzy popierają Platformę i PSL, również na Śląsku. A poza tym, no, bosowie partyjni, którzy mają wpływ na obsadę tych stanowisk, po prostu sobie też w pewnym sensie szykują poparcie w kolejnych wyborach. I tak to się po prostu kręci. Tak więc nie jest to żaden wymóg merytoryczny, zatrudnienie takiego prezesa, ale przede wszystkim są to działacze polityczne. Tak, ostatni prezes Taras był przecież jednocześnie kandydatem Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Tak więc jaki to jest merytoryczny fachowiec, który przyszedł ratować Śląsk, przyszedł ratować kompanię węglową, doprowadził w istocie do...
A był tak bardzo zachwalany, prawda?
Tak.
Jak to
tak,
jest,
jako menadżera, który jako menadżer, po prostu zrobi wszystko.
Tak.
Cud nad kompanią węglową. No cud
jak
się nie
to
stał.
Jest, proszę Państwa, że Czechom opłaca się otwierać kopalnie w Polsce. Im się opłaca otwierać kopalnie, Niemcy budują kopalnie, a nam się nie opłaca utrzymywać kopalni.
Tak, zostały zmarnowane, jeśli ja jeszcze mogę jedno zdanie, bo to jest bardzo istotny element też.
Radnego.
Zostały zmarnowane możliwości inwestycyjne nie tylko kompanii węglowej, ale w ogóle górnictwa. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości my przygotowaliśmy tą ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego do roku 2015, która zresztą w tej chwili jest zmieniana w takim szybkim tempie, przyjmując jak gdyby taką nazwę ustawy likwidacyjnej. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało ustawę, ale inwestycyjną. Tam znalazły się w tej ustawie też pieniądze, ale nie na likwidację, nie na wypłacanie zasiłków w związku z utratą miejsca pracy, ale tam były pieniądze na inwestycje. 900 milionów złotych można było wykorzystać do 2010 roku, by te inwestycje wykonać. Gdyby dzisiaj te inwestycje zostały wykonane, chociażby na kwestię dotarcia górnika do ściany. Dzisiaj tu pan jest większym specjalistą niż ja w tej zakresie, ale dzisiaj zdarza się tak, że górnik idzie 4 godziny w ciągu swojej szychty, a 4 godziny pracuje. No to też w pewnym sensie powoduje nierentowność, ale gdyby dokonano odpowiednich inwestycji i udrożniono te ciągi komunikacyjne, tak jak na górze buduje się autostrady, żeby było szybciej, żeby szybciej
tak
można
można
było dojechać,
tak,
tak też i pod ziemią też się takie powinno dokonywać takich inwestycji. No to te pieniądze zmarnowano. Wykorzystano dla kompanii węglowej, z tego co pamiętam, 125 milionów. Można było 500 jeszcze wykorzystać, żeby kompania węglowa dzisiaj była przygotowana do nowoczesnej produkcji. Nowoczesnej produkcji. Ja już tu nie będę wchodzić w szczegóły, bo można byłoby jeszcze i o zakładach przeróbczych powiedzieć, o szybach wentylacyjnych i tak dalej. Różnego rodzaju inwestycjach, które by doprowadziły do tego, że ten węgiel wydobywany byłby taniej. No niestety tak się nie stało.
Tutaj szanowny ojciec redaktor powiedział o tym, że Czechom się opłaca, Niemcom się opłaca, a nam górnictwo po prostu przeszkadza, jest nierentowne i trzeba te kopalnie zamykać. Otóż trzeba poruszyć pewną kwestię, że generalnie, jak tak się zobaczy poprzez poszczególne lata i tą pierwszą reformę, restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego jeszcze w okresie rządów Jerzego Buzka, prawda? Mamy do czynienia z realizacją polityki krajów Unii Europejskiej, tak? Żeby dostać pieniążki z Banku Światowego na rozruszanie polskiej gospodarki w tym czasie. Warunek był taki, że likwidujemy polskie kopalnie. Wtedy zlikwidowano ponad 20 kopalni. Zniknęły praktycznie w całości, został tylko Kazimierz Juliusz, ale jego też już nie będzie, kopalnie w Zagłębiu Dąbrowskim. Zniknęły kopalnie w Zagłębiu w Wałbrzychu, prawda? I tam taka była sytuacja, że taka ciekawostka, no, szefem Parlamentu Europejskiego zostaje Jerzy Buzek, tak? A górnicy w Wałbrzychu kopią w Biedaszybach, tak? To jest takie meritum tego, do czego zdolny jest
proszę
rząd.
Proszę wytłumaczyć to sformułowanie bieda szyby.
Znaczy bieda szyby to są wyrobiska, tak? To są dzikie wyrobiska kopane, drążone przez osoby, które no, nie mają żadnych kwalifikacji do tego, aby otrzymywać koncesję na wydobycie węgla ze złoża, prawda? Wydobywają go tylko i wyłącznie na własne potrzeby tak, aby móc się utrzymać przy życiu. Handlują
swoje
tym
rodziny.
Węglem. Tak, oczywiście swoje rodziny handlują tym węglem, często narażając swoje życie i zdrowie. Ale wracając jeszcze do tej reformy górnictwa, jeśli ojciec pozwoli, ta reforma była kompletnie nieudana. Dzisiaj się na nią wszyscy rozpływają, że w fantastyczny sposób zlikwidowaliśmy kopalnie, górnikom daliśmy odprawy, górnicy znaleźli pracę. Bzdura. Pracy nie znaleźli. Proszę sobie zobaczyć na Wałbrzych, proszę zobaczyć na Bytom, jak wygląda dzisiaj Bytom. To jest jedno wielkie getto w centrum Śląska, prawda?
I 200-tysięczne miasto.
200-tysięczne miasto. I takich przykładów,
stolica Górnego Śląska.
I takich przykładów można mnożyć. Jak kapitał zachodni ma interes w tym, aby pozbywać się z Polski rentownych kopalń węgla kamiennego, aby Polska była uzależniona od krajów zewnętrznych.
Dotknijmy tego problemu. Kapitał zagraniczny ma interes w tym, czy nie ma interesu?
Ale absolutnie, że ma interes. No proszę zobaczyć, jaki interes na przykład mają Francuzi w tym, żeby likwidować kopalnie węgla kamiennego w Polsce. Tam zachwycenie się technologią elektrowni atomowych, elektrowni jądrowych. Francuzi chcą na potęgę sprzedawać swoje technologie i takim krajem najbliższym dla nich jest obecnie Polska, prawda? Pod koniec lat 50., początkiem lat 60. Francuzi całkowicie zlikwidowali górnictwo, tak samo Belgowie. Od końca lat 50. XX wieku kopalnie likwidują Niemcy. Oni też zachłyśnięci byli elektrowniami jądrowymi. Przyszedł wypadek w Fukushimie. Wszyscy nabrali wody w usta, prawda? Niemcy odchodzą od elektrowni jądrowych. Teraz budują albo elektrownie gazowe, bo mają swój rurociąg z Federacją Rosyjską, czyli rurociąg Nord Stream, bądź też budują kopalnie opalane węglem, ale węglem brunatnym. I tam się buduje kopalnie węgla brunatnego. Dlaczego? Ano dlatego, że węgiel kamienny jest restrukturyzowany w Niemczech przez ponad 50 lat. Rząd niemiecki wpompował kilka albo kilkaset miliardów euro w restrukturyzację tego górnictwa. Ostatnia kopalnia w Niemczech będzie wygaszona w 2018 roku. Niemiecki rząd nie może przyznać się do swojego błędu, tak? Wpompowaliśmy masę pieniędzy w restrukturyzację górnictwa węgla i co, my będziemy wracać do górnictwa? Nie, nie, nie. Zrobimy taki myk, że my sobie będziemy inwestować w górnictwo, ale zaraz za naszą wschodnią granicą, tak? I takim łakomym kąskiem są pokłady węgla właśnie w Polsce. Będą one nie tylko wykorzystywane do celów gospodarki niemieckiej, ale również do celów gospodarki polskiej.
Czy rząd polski w ogóle ma jakąś wizję tutaj tego Śląska? Jaką ma wizję prowadzenia gospodarki? Czy my stajemy się takim krajem zbytu na to, co robią Francuzi, Niemcy, manipulowanym? Czy my mamy w ogóle coś do powiedzenia w tym kraju, czy nie mamy? Bo ja takie, jeszcze może nie zmieniając tematu, proszę Państwa, ale przecież Sejmik Śląski teraz miał nadzwyczajne posiedzenie w sprawie tego, co się dzieje w Bytomiu. O tym Polacy nie byli informowani, raczej środki masowego przekazu zbyt głośno o tym nie mówiły, albo może w ogóle nie mówiły, a okazuje się, pani senator, że...
Tak, że Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę, która wzywa rząd do działania na rzecz Śląska z jednej strony, ale też ta uchwała była w proteście co do likwidacji kopalń, tych czterech kopalń, które ogłosiła pani.
Czyli również
pani
posłowie Platformy Obywatelskiej.
Również radni Obywatelskiej, Platformy. W tym również były poseł Platformy Obywatelskiej,
obecnie
który obecnie jest marszałkiem województwa śląskiego, który również zgodził się w pewnym sensie na te zapisy, które zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. To była sesja na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
I Solidarnej Polski,
tak. I w rzeczywistości tak się stało. I wszyscy jednogłośnie podjęli tą uchwałę i tutaj rzeczywiście trzeba sejmikowi za to dziękować. Szczególnie tym radnym, którym no na pewno to nie było po drodze politycznie, no bo to bije oczywiście w rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u. To bije również w słynnego wiceministra gospodarki ze Śląska, pana Tomasza Tomczykiewicza.
Barona węglowego.
Tak, który był też na tej sesji przez chwilę przedstawiał sytuację, jednak mimo wszystko nie przekonał, jak widać, radnych sejmiku ze swojego ugrupowania, by poparli jego głos.
No, a dzisiaj to
także kuriozalna sytuacja.
Dzisiaj
jest dalej wiceministrem gospodarki. No, pytanie dzisiaj, za co on jest odpowiedzialny, bo wiemy, że pani Ewa Kopacz powołała sobie swojego zaufanego człowieka, pana Kowalczyka, jako pełnomocnika właśnie rządu do spraw górnictwa. On w sobotę podpisywał to porozumienie ze związkami zawodowymi w obecności pani premier Kopacz, natomiast minister Tomczykiewicz w tym samym czasie był na posiedzeniu Komisji Senatu, na której ja również byłam, na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej, gdzie komisja miała opiniować projekt rządowy, projekt właściwie poselski, ale przygotowany przez rząd dotyczący likwidacji kopalń. Tą komisję żeśmy przerwali, ponieważ doszły informacje, że jest porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi i rządem. Ona będzie wznowiona jutro i prawdopodobnie mają wpłynąć poprawki, które konsumują to porozumienie, które zostało podpisane pomiędzy rządem i górnikami, związkami zawodowymi i górniczymi. No, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. To ja mówię, że tutaj jeszcze nie należy się zbytnio cieszyć, bo sytuacja jest naprawdę trudna. To porozumienie może częściowo łagodzi, natomiast na pewno nie rozwiązuje problemu ani kompanii węglowej, ani pozostałych spółek węglowych, ani górnictwa, ani Śląska, ani generalnie przestoi Polski, bo przecież musimy pamiętać o tym, że bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju jest w interesie wszystkich Polaków, oczywiście, nie tylko Ślązaków. Tutaj oczywiście my na Śląsku pracujemy w tym kierunku, zresztą w innych regionach też, tam gdzie są elektrownie, gdzie się wydobywa i węgiel brunatny, wszyscy pracujemy na to bezpieczeństwo energetyczne. Natomiast tutaj wcześniej pan mówił o zagrożeniach tych płynących z zachodu, czyli ze strony Francji, Niemiec. Natomiast trzeba powiedzieć o jednym wielkim zagrożeniu i co też jest bezpośrednim powodem tego, że dzisiaj te kopalnie wydobywają mniej, nie potrafią swojego węgla sprzedać, dlatego że przecież całymi strumieniami napływa do Polski dalej jeszcze węgiel rosyjski, który jest, no jedni mówią, że nawet on nie jest tańszy, ale jest sprzedawalny. Podejmowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość inicjatywy, które mają zablokować ten węgiel. No niestety ta najistotniejsza ustawa, którą zresztą rząd przygotował i która miała doprowadzić do zablokowania rosyjskiego węgla, utknęła właśnie w Senacie, ponieważ została w taki sposób przygotowana skandalicznie, że ona by jeszcze bardziej pogorszyła konkurencyjność polskiego węgla. Więc to już rzeczywiście absurdy, są absolutne, kuriozalne historie, ale które też prowadzą, no na szczęście
czujnie. W klasie politycznej naszego narodu, no zapytajmy się, jak tak ludzie oglądają nas teraz w tej chwili i po prostu patrzą na nas, słuchają, to co sobie myślą o tych posłów, senatorach. Przepraszam bardzo, pani senator, że tak mówię, ale no, to jest jakaś elita narodu, która ma reprezentować interesy narodu, bronić tego narodu. A jeżeli tam w Sejmie czy w Senacie nie są w stanie ludzie robić takich prostych rzeczy, no to kto nami rządzi?
No tak, no pytanie proste. No, mogli radni Platformy Obywatelskiej i PSL-u również, bo tacy są w województwie śląskim, głosować za uchwałą sejmiku przeciwko rządowi, czyli za Śląskiem też głosowali, tak? Za swoją małą ojczyzną mieli ku temu jak największe prawo i powinność wręcz. Natomiast posłowie ze Śląska Platformy Obywatelskiej niestety głosowali za tą okropną likwidacyjną ustawą. No i to rzeczywiście ich dyskredytuje jako mieszkańców naszego regionu. No tym posłom rzeczywiście trzeba powiedzieć stop. Oni nie powinni się w parlamencie przyszłym znaleźć. I ja mam taką nadzieję, że ludzie to jednak widzą i wreszcie
patrzą,
będzie...
Co się dzieje, myślą.
Tak, bo też to rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem do studia o sytuacji Bytomia. 48% poparcia dla Platformy Obywatelskiej.
Tak. 2011 rok.
W 2011 roku, gdzie Bytom praktycznie zamiera. Teraz jeżeli tą kopalnię też w części po prostu zamkną, no to bezrobocie jeszcze bardziej się zwiększy. No ja jestem ciekawa, jaki będzie, czy to się przełoży na wynik wyborczy, czy znów media doprowadzą do takiej sytuacji, bo to jednak media kształtują dzisiaj świadomość. Tutaj podziękowanie dla telewizji Trwam i Radia Maryja, które rzeczywiście pozwalają nam nawet powiedzieć, mówić o tych sytuacjach i przedstawiać prawdę. Natomiast te media takiego prorządowego nurtu po prostu zawłaszczają świadomość ludzi i manipulują tą świadomością. Ludzie są po prostu zmanipulowani autentycznie.
Zauważmy też jedną prawidłowość, prawda? Że wspólnie tutaj rozmawiamy na tematy górnictwa i my temat górnictwa rozpoczynamy od kwestii społecznych, a nie od kwestii ekonomicznych, tak jak to jest w mediach głównego nurtu, w mediach mainstreamowych.
Wszystko się musi opłacać.
My mówimy o problemach ludzi, ekonomię zostawiając gdzieś z boku, chociaż ona jest bardzo ważna oczywiście. Ale wracając jeszcze do kwestii samorządowców, śląskich samorządowców, tutaj czapki z głów naprawdę dla radnego Michała Wójcika z Solidarnej Polski, dla radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ich inicjatywa doprowadziła do tego, że wspólna decyzja w obronie kopalń stała się faktem. I czapki z głów dla prezydentów śląskich miast, dla pani prezydent Rudy Śląskiej, dla pani prezydent Zabrza, dla prezydenta Gliwic, to przecież w Gliwicach pojawiła się koncepcja, aby to samorząd za własne pieniądze sporządził analizę opłacalności wydobycia węgla w kopalni Sośnica Makoszowy, prawda? I co się okazuje? Za analizę tą odpowiadał profesor Politechniki Śląskiej, profesor Andrzej Karbownik, osoba, która była bezpośrednio odpowiedzialna za restrukturyzację górnictwa pod koniec lat 90. w rządzie Jerzego Buzka, prawda? I ta analiza pokazała jasno, ta kopalnia Sośnica Makoszowy w przeciągu niedużego okresu czasu jest w stanie stać się kopalnią rentową. Więc jeżeli ktoś mówi o nierentowności kopalni, ja się pytam, co to jest ta nierentowność? Ja mam, tak jak powiedziałem wcześniej, ten komfort, że pracuję w górnictwie węgla kamiennego i obserwowałem jeszcze jako młody człowiek restrukturyzację górnictwa, która przebiegała u nas w rodzinnym mieście w Jaworznie. Tam mieliśmy kopalnię węgla kamiennego Jaworz, do tej pory zresztą jest, która właśnie w rządzie Jerzego Buzka uznana była za kopalnię trwale nierentowną, przeznaczoną do natychmiastowej likwidacji. Dzięki uporowi strony społecznej, tutaj naprawdę też nisko czoła wobec Związku Zawodowego Solidarność, który pomógł istnieć tej kopalni, pojawiła się taka koncepcja. Koncepcja konsolidacji górnictwa węgla kamiennego z energetyką. Powstał Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno 3. Tutaj elektrownia Jaworzno wzięła na siebie ten proces restrukturyzacji górnictwa, prawda? W krótkim okresie czasu Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno 3 zaczął przynosić zyski. Stał się pierwszym dostarczycielem paliwa energetycznego, węgla kamiennego do sąsiedniej elektrowni. W 2003 roku wtedy już południowy koncern energetyczny, do którego należy elektrownia Jaworzno 3, pozyskał drugą kopalnię, która była przeznaczona do likwidacji z kompanii węglowej, kopalnię Janina w Libiążu. Dzisiaj te dwie kopalnie, Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, Zakład Górniczy Janina w Libiążu, są kopalniami należącymi do spółki córki dużej grupy energetycznej Tauron i tworzą spółkę Tauron Wydobycie. Są dostarczycielem bezpośrednio paliwa energetycznego do elektrowni Taurona w wysokości 40%. Jest ta luka 60%, gdzie można jeszcze z polskich kopalni czerpać bezpośrednio surowiec do polskich elektrowni. Droga konsolidacji górnictwa i energetyki to jest bardzo dobra droga, droga sprawdzona i to jest pomysł nasz. Nie musimy się wzorować na Czechach, nie musimy się wzorować na Niemcach. Mamy polski dobry pomysł i jego trzeba konsekwentnie, systematycznie realizować.
Tak, Prawo i Sprawiedliwość też miało pomysł taki konsolidacyjny w przypadku kopalni Bolesław Śmiały, która znajduje się obok elektrowni Łaziska, też zresztą w PKE. Ja wtedy też bardzo aktywny udział brałam w tych pracach. Doszło nawet do porozumienia pomiędzy ministrem gospodarki, ówczesny pan wiceminister gospodarki odpowiedzialny za górnictwo Krzysztof Tchórzewski. Bardzo się przysłuży w sprawie porozumienia właśnie tych podmiotów, które miały doprowadzić do włączenia kopalni Bolesław Śmiały do teraz obecnie do spółki, można powiedzieć,
Tauron
Wydobycie. Tak. Natomiast do tego nie doszło po zmianie rządu. Oczywiście cały ten projekt spalił na panewce. Natomiast dlaczego o kopalni Bolesław Śmiały też wspominam? Otóż w 2003 roku to było za rządów tym razem SLD, bo w trakcie rządów SLD też likwidowano kopalnię. Kopalnia Bolesław Śmiały była przeznaczona do likwidacji. Zresztą podobnie jak kopalnia Dębieńsko obok i te właśnie z kopalnie, o których mówił pan radny. I co się okazało? Wtedy też taka konsolidacja społeczna doprowadziła do tego, że tej kopalni nie zlikwidowano. Dzisiaj ona jest jedną z lepszych kopalni kompanii węglowej. Nie jest przeznaczona ani do likwidacji, ani do jakiegoś takiego dziwnego zbycia. Jest rentowna. Można. Natomiast rzeczywiście tutaj też trzeba uchylić czoło przed kobietami, które się wzięły jakby do roboty i pojechały wszędzie. Były również u papieża, były w Pałacu Prezydenckim ówczesnym, to wtedy był pan prezydent Kwaśniewski, były w Sejmie u Hausnera, wszędzie. I dało się to wywalczyć. Po prostu postawiły baby, śląskie baby postawiły na swoim.
Ja tylko chcę powiedzieć, że już mamy 18:55 i zapraszamy Państwa do udziału czynnego w naszej audycji. Przypomnę, że gośćmi naszego programu jest pani senator Izabela Kloc i pan Marcin Kozik, radny miasta Jaworzna. Tematem naszej dyskusji jest temat dotyczący sytuacji w polskim górnictwie. No mamy odważne kobiety, dzielne kobiety, a śląskie kobiety są konkretne, wiedzą czego chcą, związane są z Kościołem katolickim, są pobożne i kobieta wyczuwa, o co tutaj chodzi, bo jak mówiliśmy na samym początku, mężczyzna nie wraca do domu z pracy, głowa rodziny, utrzymuje całą rodzinę. To jest takie życie w pewnym napięciu głębokim i dlatego może takie postawię pytanie troszkę smutne, a może nie smutne, ale trzeba zadać takie pytanie, co czeka miasta, jeżeli zlikwiduje się kopalnie? Dlaczego właśnie kobiety, mężczyźni, był strajk pod ziemią? Proszę Państwa, strajk pod ziemią to jest też pewna specyfika, nie wyjeżdżanie na górę dla organizmu człowieka, ile człowiek może przebywać pod ziemią w tamtych warunkach. Tutaj były podjęte bardzo radykalne kroki, żeby obronić te kopalnie. Następnym krokiem właściwie, gdyby był strajk generalny w Polsce, to jest paraliż państwa w pewnym sensie.
W pewnym sensie też był taki moment, to był, zdaje się, ten dzień, kiedy Ewa Kopacz przyjechała pierwszy raz do Urzędu Wojewódzkiego. Też przez jakiś czas blokowano i torowisko, i kilka ulic w Katowicach, w aglomeracji katowickiej. No to stanęła cała aglomeracja. Tak, nie można było się nigdzie przedostać.
I już mamy pierwszy telefon.
Także to właśnie z jednej strony te kwestie. Natomiast ja tylko chcę powiedzieć, co czeka miasta. Przede wszystkim od strony takiej ludzkiej, o tym żeśmy mówili. Natomiast też jest kwestia dochodów samorządowych. Pamiętajmy, że kopalnie jednak płacą te podatki,
część
tych podatków, i zarówno CIT od przedsiębiorstwa, jak i PIT od tych pracowników, którzy pracują na kopalni, to wpływa do budżetu miasta, więc ja sobie nie wyobrażam dzisiaj likwidacji czterech kopalń, zaprzestania wydobycia, zlikwidowania tych zakładów, bo wtedy rzeczywiście Bytom jest takim przykładem. Jeżeli faktycznie by Bobrek Centrum zostało zlikwidowane, no to ja już sobie po prostu nie wyobrażam tego,
będziemy,
co się
pani senator,
może
dalej kontynuować tę myśl, bo my nie możemy jej tak pozostawić, bo ona musi wybrzmieć w naszym programie, ale nie chcemy też blokować naszych telewizów. Szczęść Boże, halo?
Tak, szczęść Boże, mogę zadać pytanie?
Proszę bardzo.
Więc pytanie jest takie. Co to znaczy nierentowna kopalnia? Bo moje rozumowanie jest takie. Ile haraczu płaci kopalnia, ogólnie rzecz biorąc, rządowi? Do budżetu państwa ile wpłaca? A ile rząd dokłada do kopalni? Bo dla mnie tak, jeśli teoretycznie kopalnia wpłaci 1 000 000 zł miesięcznie podatku, haraczu, i później brakuje im pieniędzy, i rząd im dołoży na przykład 200 tysięcy, to znaczy, że nic nie dokłada. Rząd ma jeszcze zyski z tego. Jak to wygląda w cyfrach?
Dziękujemy. Bóg zapłać.
Tak, w istocie pan poruszył ten temat tak obrazowo. To co ja już wcześniej powiedziałam, że nasze kopalnie płacą 23 różne podatki, które obciąża budżet państwa kopalnie tymi podatkami przeróżnymi, ekologicznymi. 23 podatki to naprawdę jest dużo. W związku z tym ten bilans, ile rząd dopłaca, ile kopalnia płaci rządowi, naprawdę wychodzi na plus dla rządu. W sensie takim, że budżet państwa na górnictwie dzisiaj po prostu zarabia, korzysta. I to wszystko, co zostało wypowiedziane, że trzeba tam płacić barburkę, że trzeba płacić jakiś deputat, 14 pensja, to naprawdę są grosze w porównaniu z tym, co rzeczywiście, ile podatków płaci się do budżetu państwa. Naprawdę jest to nieporównywalne i ja bym prosiła, żeby wreszcie te media prorządowe przestały szczuć Polaków na Polaków.
No właśnie, bo
całą Polskę chcą naszczuć na Ślązaków, na nas.
Ja
się z tym nie zgadzam, bo ja jestem z tymi górnikami. Byłam również pod kopalnią Pokój. Uczestniczyłam w tej manifestacji, która tam była zorganizowana. To było 12 stycznia. Ja jestem z tymi górnikami, szczególnie z kopalnią Bolesław Śmiałych, gdzie mój dziadek był głównym mechanikiem na tej kopalni. Tam pracował mój wujek, ojciec chrzestny. I jestem tak mocno związana z tym regionem, że naprawdę nie pozwolę sobie na to, żeby media prorządowe i przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, PSL-u szczuli Polaków na nas.
No ale przekaz informacyjny w ostatnich dniach był dokładnie dla całej Polski taki, że jest to nierentowna rzeczywistość. To są czyli obciążające każdego z nas. Czyli to jest jakieś mega kłamstwo. Bo jeżeli, bo jak można inaczej nazwać coś takiego?
No tak, jest to rzeczywiście zakłamanie. Tutaj właśnie w tej ulotce, którą przygotowali związkowcy, jest takie zdanie. Nie daj sobie wmówić, że w Polsce dopłaca się do górnictwa. Jest odwrotnie. Politycy i pseudoekonomiści, Scheinfeld, Niesiołowski i inni znawcy zwyczajnie kłamią. I to jest ulotka przygotowana przez te wszystkie związki zawodowe, które właśnie mają ten sztab protestacyjny zawiązany i jutro również będą decydować o tym, co dalej, czy ten...
Powiedzmy sobie jasno, górnictwo do tej pory jest traktowane jak przysłowiowa dojna krowa, prawda? Każdy od tej krowy doi, ale nikt nie chce za bardzo do tego dokładać, prawda? I sytuacja jest taka, że dzisiaj kopalnie z tych pieniążków swoich są drenowane przez budżet państwa w znacznej ilości, natomiast państwo nie chce nie dokładać, bo to jest złe stwierdzenie, nie dokładać, tylko inwestować w górnictwo. To jest klucz, trzeba w górnictwo inwestować, w nowoczesne technologie, maszyny, urządzenia, żeby polskie górnictwo nie zostało w tyle. Ja dałem ten znakomity przykład kopalni w Jaworznie. Ta kopalnia tutaj, jak szanowny telewidz mówił, co znaczy nierentowne? No właśnie kopalnia w Jaworznie była tą kopalnią nierentowną. Ta kopalnia miała być zrównana z ziemią, szanowni państwo. I proszę sobie wyobrazić, dzisiaj tam są trzy ściany wydobywcze, pokład 207, 209 i 304 przez 2. I ta kopalnia z roku na rok przynosi zyski. Czyli ta nierentowność to jest jakieś wyimaginowane stwierdzenie osób.
Może złe zarządzanie całkowicie, albo nieumiejętność, albo nawet jakaś, nie wiem, prowokacyjna działalność. Mamy kolejny telefon, jeszcze wrócimy do tych tematów. Halo, szczęść Boże. Prosimy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Moje imię jest Stan, ja dzwonię z Danii. Po prostu jestem uchodźcem politycznym z lat 80. Po prostu właśnie z tego okresu, kiedy też wyzbywano się po prostu Polaków, ale jak to się mówi, zawsze się mówi, tylko mi ci mamo, tylko mi polski żal. No i tak przyglądam się ze smutkiem na to, co się dzieje w ogóle z tą wyprzedażą Polski. Przed wielu laty po prostu byłem jakimś zachwytem, że tutaj się do tych elektrowni gdyńskich pojawiały się statki z polską banderą. To wszystko po prostu zanikło. Został wyparty przez rosyjski węgiel. Zawijają rosyjskie. Gdyby tak było gdzieś indziej, by nazywało się to jakimś embargiem, czy jakimś po prostu. A konkretnie chodzi o wyeliminowanie Polski. Poza tym tak samo sprowadza się do Polski olbrzymie ilości węgla i pośrednicy, którzy mają tak wiele do powiedzenia, mają też jakieś tam powiązania z tą aferą, o której się słyszała, o czym się słyszało, bo mieli też to faktycznie tam były takie, wychodziły, że po prostu, jeżeli się ruszy za was, to my też powiemy coś innego. Także w sumie to samo po prostu z tą całą wyprzedażą Polski to jest faktycznie zaplanowane. To nie jest coś takiego, co żeby coś upadło, to trzeba strategicznie dopracować. I takie po prostu mechanizmy, które eliminują po prostu wszystko to, co polskie, to mają takie po prostu takie same podłoże. Także myślę, że Polacy będą jednak na tyle odważni i nabiorą tyle doświadczenia, że przy pomocy polskich patriotów i boskiej pomocy jakoś po prostu będzie możliwe powiedzieć szczęść Boże dla górników. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękujemy za ten telefon. Bóg zapłać.
W istocie pan dotknął tutaj bardzo poważnego problemu, poważnego tematu wyprzedaży majątku państwowego, a tak naprawdę likwidacji państwa polskiego. Bo jeżeli dzisiaj suwerenność naszego kraju, ta gospodarcza suwerenność jest zagrożona, to jest to rzeczywiście zaplanowany proces. Ja zajmowałam się jeszcze będąc w Sejmie dokumentami strategicznymi tego rządu, które były przyjęte. Jest taki ważny też dokument dla całego kraju. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego do 2030 roku, czyli taki długofalowy dokument. I co w tej koncepcji jest zapisane? Dokładnie to, co się w tej chwili robi. Mianowicie jest tam taki zapis, w dwóch miejscach się to powtarza, więc to nie może być przypadek, nie może być to pomyłka, że górnictwo i rolnictwo są gałęziami schyłkowymi w Polsce. Czyli mają się ku
Pani
końcowi.
Senator, proszę powiedzieć, jaki to jest dokument jeszcze raz?
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju, czyli jak ma wyglądać nasz kraj.
Tak? To jest dokument Platformy Obywatelskiej?
To jest dokument, który został zresztą przyjęty, jak zobaczyłam tą datę, to mnie zmroziło, bo został przyjęty 13 grudnia 2011 roku, czyli za rządów Donalda Tuska. Pod jego okiem powstał i pod okiem też pani minister Elżbiety Bieńkowskiej. Oni sobie wyemigrowali, wprowadzili to tam, tak, takie zapisy. I dzisiaj sobie pojechali na synekury, tak, już na wakacje. Natomiast to, co zostawili, to jest realizowane. Ja nie wiem, czy niektórzy ministrowie w rządzie nawet sobie zdają sprawę, co jest zapisane w tym dokumencie. Bo jest to dokument przyjęty przez rząd i również uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Myśmy oczywiście protestowali. Zwoływaliśmy konferencje prasowe, no może jest to temat taki, który nie przyciągnął mediów, bo sama nazwa, koncepcja zagospodarowania przestrzennego, nie jest to nazwa medialna, która by poruszyła ludzi, ale dzisiaj w istocie to, co tam zostało zapisane, jest realizowane. Nazywa się to, że kopalnie są nierentowne, a tak w istocie to jest po prostu likwidacja polskiego górnictwa, które stanowi jednak o tym, jest tym bastionem suwerenności gospodarczej kraju. Państwo opiera się poza kwestiami obronnymi na dwóch filarach. Suwerenność państwa. To jest bezpieczeństwo energetyczne i żywność. Jeżeli my te dwa filary stracimy, czy one bardzo mocno podupadną, to wtedy możemy powiedzieć, że przestajemy być państwem suwerennym, a to się właśnie dzieje. Od 2016 roku przecież polska ziemia może być wyprzedawana bez problemów.
Tak. W Norwegii nie może być na przykład. No Norwegowie nie pozwolili na to.
To jest realizacja właśnie tego dokumentu strategicznego.
I
to jest taka konstytucja, ten dokument to jest taka konstytucja gospodarcza dla Platformy
Obywatelskiej. Z panem Waszczykowskim mi się przypomina program parę tygodni temu, który właśnie mówił o bezpieczeństwie państwa polskiego, czy w ogóle nowoczesne pojęcie bezpieczeństwa. Co to jest bezpieczeństwo? I oczywiście gospodarka jest jednym z elementów. Nawet służba zdrowia jest też elementem bezpieczeństwa państwa polskiego. Tym bardziej górnictwo. Może nie tym bardziej, ale równolegle, proszę bardzo.
Świadectwem tego, że górnictwo dla tego rządu schodzi na margines, jest również dokument pokazujący spółki strategiczne naszego kraju, prawda? Jest kilkanaście spółek strategicznych, w tym spółki paliwowe, ale nie ma tam spółek górniczych. Nie ma kompanii węglowej, nie ma katowickiego holdingu węglowego, czy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dla rządu Donalda Tuska, dla rządu obecnie Ewy Kopacz, węgiel jest złem koniecznym, prawda? I trzeba jak najszybciej pozbyć się tego problemu. Jest to systematycznie, krok po kroku przez ten rząd realizowane.
I mamy kolejny telefon. Szczęść Boże, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Jerzy Zawstyma się kłania. Pozdrawiam wszystkich w studio.
Pozdrawiamy.
Dziękuję za tę audycję. No i mam takie dwie sprawy. Pytanie jedno tutaj do pani senator. Co z tą ustawą o likwidacji kopalń, no tą, co tak procedowano w nocy, która jest w Senacie, a tu jest porozumienie, czy ona będzie wycofana, czy nie. A druga sprawa, no jestem degustowany w sumie tym porozumieniem, mimo że to może dobrze, ale związki zawodowe miały w rękach wszystkie atuty. Kraj był już zorganizowany i można było doprowadzić do wcześniejszych wyborów parlamentarnych, czyli zniszczyć, no, znaczy obalić ten rząd, no bo ten rząd kompletnie doprowadzi do ruiny ten kraj, zanim będą wybory. I będzie grał tak na tych naszych, na tych ludziach, tak jak pani senator mówiła, w mediach mętnego nurtu, nagrał nieprawdą, kłamstwem. No, a telewizja trwam, no, musi się przebić, ale no, nie do wszystkich dotrze. Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Tak, ustawa likwidacyjna jest dalej procedowana. W Sejmie została przyjęta, jak to się mówi, nocna zmiana, tak? Można o tym powiedzieć, to co się stało w Sejmie, bo w ciągu 72 godzin procedowano ustawę, która miała likwidować cztery kopalnie. To rzecz niebywała i rzecz, na którą rzeczywiście społeczeństwo w Polsce się nie godziło, bo chociażby te ponad 70% poparcia Polaków dla protestów górniczych mówiło o tym, że społeczeństwo nie godzi się na likwidację górnictwa. Natomiast w tej chwili rzeczywiście ustawa jest w Senacie. My w sobotę mieliśmy w trybie szybkim, również pilnym, natychmiastowym zwołane posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i ono zostało przerwane. Przewodniczący Komisji z Platformy Obywatelskiej już wiedział, że dojdzie do takiego podpisania, takiego porozumienia. Zapowiedział, że będzie przerywał to posiedzenie i to posiedzenie jutro o godzinie 19 będzie wznowione. My nie wiemy, jaki scenariusz przygotowuje nam Platforma Obywatelska i PSL. Czy oni przygotują poprawki, które konsumują to porozumienie? No, ja niestety mam sporo obaw co do tego porozumienia, bo są tam takie zapisy trochę jednak niepokojące, jeżeli to wszystko ma się odbywać zgodnie z, to taki dokument teraz, zgodnie z pewnymi aktami prawnymi Unii Europejskiej, to jest taka decyzja Rady Unii Europejskiej mówiąca o górnictwie węgla kamiennego, no to ja za bardzo nie widzę tam możliwości takich, które pozwolą na przekazanie tych pieniędzy, które rząd chce przekazać, na kopalnie, które nie będą zlikwidowane.
Unia Europejska nie jest tym zainteresowana.
No właśnie, to nie jest, to raczej, no zobaczymy. Ja niestety jestem pełna obaw. Nie jestem dobrej myśli. Jestem pełna obaw, co się wydarzy. My zgłosiliśmy wniosek o odrzucenie tej ustawy w całości, między innymi dlatego, że ona w ogóle jest procedowana niezgodnie z konstytucją. Konstytucja mówi wyraźnie o dialogu społecznym, mówi o społecznej gospodarce rynkowej. Tutaj dialogu społecznego nie ma przy tej ustawie. Zgodnie z również regulaminem Sejmu, Senatu, takie ustawy poselskie, które zostały złożone, ponieważ pan minister Tomczykiewicz się tłumaczy, że to jest ustawa poselska, nie musi być opiniowana przez związki zawodowe. Nieprawda, bo o taką opinię powinien wystąpić marszałek Sejmu albo marszałek Senatu. Jeżeli tej opinii nie ma i to wyraźnie powiedzieli również legislatorzy, czyli ci, którzy jakby pomagają posłom, by ustawa została przyjęta zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją. Oni wyraźnie powiedzieli na tej komisji senackiej, że ta ustawa wymaga opinii strony społecznej, a więc i związków zawodowych w tym wypadku i również samorządów, bo ona dotyka bardzo mocno również samorządów, o czym mówiłam, bo to są jednak kwestie podatków, z których samorządy też się utrzymują.
Ja tylko tak chcę powiedzieć, że kilka tygodni przed całą tą sytuacją była wypowiedź księdza arcybiskupa Skworca, który wyraźnie sugerował, że problem Śląska musi być rozwiązany uwzględniając wszystkich zainteresowanych, a więc przede wszystkim społeczeństwo, związki zawodowe, tych górników. Kilka tygodni przed tym napięciem, które nastąpiło teraz. Nie chcę zmieniać tematu, ale jeżeli ta ustawa wymaga takiego szerokiego konsensusu, no samo pytanie się nasuwa, jaka jest rola prezydenta Polski, widząc takie duże, patrząc na takie potężne turbulencje w państwie. Czy tutaj prezydent nie powinien bardziej się zaangażować w kwestie?
Prezydent również zgodnie z konstytucją stoi na straży tej konstytucji. Powinien jednak, ja uważam, że ta ustawa powinna być przez prezydenta, bez względu na to, jak ona wyjdzie z Sejmu, w jakim kształcie, ona powinna być zawetowana, bo ona zostaje procedowana niezgodnie z konstytucją. Tak więc rola prezydenta tutaj jest znacząca, no ale prezydent uciekł, boi się w ogóle na ten temat wypowiadać. Nie przyjechał również na Śląsk, chociaż był zaproszony i miał być na Śląsku w Zabrzu w sobotę. Była tam taka wielka gala wręczająca nagrody. Również miał dostać nagrodę, szczerze mówiąc nie za bardzo wiem za co, ale miał przyjechać, nie przyjechał, wystraszył się. A w Zabrzu doszło też do sytuacji strasznej, ponieważ takie informacje mamy, że to właśnie policja, dowódca tamtejszej jednostki zdecydował o tym, aby jakby uderzyć w niewinnie protestujących ludzi, rodziny, kobiety i dzieci. Całe szczęście, że tam byli działacze Solidarności. Był tam również pan Piotr Duda, który ostro zaprotestował i w jaki sposób udało się uniknąć wręcz rozlewu krwi tych niewinnych osób, które szły protestować przeciwko tej sytuacji, która jest w górnictwie.
I to jest właśnie meritum odpowiedzi dla naszego telewidza, że gdyby nie było tego dialogu, a gdzieś pod skórą czuję, że za tym dialogiem właśnie stoi Kościół, że tutaj takim mediatorem tej dobrej sprawy był arcybiskup metropolita śląski, pan arcybiskup Wiktor Skwort, stanął na wysokości zadania. Stanął na wysokości zadania. W Zabrzu mieliśmy taką miniaturę tego, co mogło stać się na Śląsku, prawda? Mogło dojść do rozlewu krwi. To mogło być naprawdę niekontrolowane. Ja cieszę się, że doszliśmy do porozumienia, tylko to porozumienie trzeba dobrze i mądrze teraz skonsumować.
Mamy kolejny telefon, prosimy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Stefan z Michałowic. Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Chciałbym kilka słów powiedzieć na temat tych spraw, które są dzisiaj poruszane w tej dyskusji. Proszę Państwa, pani kilka dni temu w telewizji Trwam mówiła pani profesor Arcymowicz na temat właśnie wyniszczania polskiej gospodarki, wyniszczania Polski. Bardzo dużo powiedziała na ten temat i bardzo mądrze i ciekawie. Między innymi przedstawiła taki problem, że niż pan Balcerowicz rozpoczął już niszczenie naszej gospodarki, to miał przygotowany w Nowym Jorku plan na cały okres wyniszczania Polski, na te wszystkie lata, aż do całkowitego upadku Polski. I ten proces jest realizowany od chwili sprawowania funkcji tej przez pana profesora Balcerowicza, aż do obecnego czasu, aż do obecnej chwili. Zostało jako bastion jeszcze, który ewentualnie mógł się oprzeć temu wyniszczaniu, zatrzymać ten całkowity upadek Polski, to jest górnictwo, kolejnictwo, ewentualnie jeszcze kilka gałęzi przemysłu, które by ewentualnie mogły razem przystąpić do strajku generalnego. I według mnie to z jednej strony może bardzo dobrze się stało, że zatrzymany został ten proces w tej chwili tej walki między górnikami, a to znaczy o swoje prawa. To znaczy nie to, że zatrzymany, ale że górnicy tak jakby wygrali ten proces tej walki. Ale z drugiej strony był ostateczny moment jak gdyby na to, żeby nareszcie może ten system, który nami w tej chwili rządzi, to całą mafię tych ludzi, którzy opanowali to Polskę i wykonują te zadania z zewnątrz, oczywiście międzynarodówki sionistycznej z zewnątrz, którzy to wykonują, żeby to zostało nareszcie zniszczone, nie, to znaczy obalone, żeby ci ludzie zostali wypędzeni z naszego kraju. I teraz tak, bardzo się boję o to, że w jakiś sposób zostaną znów górnicy oszukani, ale ten ostatni bastion zostanie wyniszczony i Polacy nie będą w stanie poderwać się do następnej walki. Przykro mi, że się tak stało. Z jednej strony bardzo mi przykro, z drugiej strony no, patrzę na tych ludzi, biednych ludzi, tysiące biednych ludzi w Polsce, opuszczonych, biednych. Ten cały zrujnowany Śląsk, cała zrujnowana Polska. I to mnie serce pęka. Jestem starym człowiekiem. Modlę się za ojczyznę swoją każdego dnia. I jak patrzę się to, co się dzieje, to jest rozpacz. Nie widzę przyszłości dla swoich wnuków i swojej w ogóle swojej ojczyzny, o którą 1000 lat moi rodacy, poprzednicy walczyli. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego życzę.
Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo.
No, na początku pan poruszył taki temat tego, gdzie powstały te plany Balcerowicza chociażby. No ja tu od razu mi przywołuje się na myśl sprawa tego, kto dla kompanii węglowej przygotowywał program naprawczy. Wyszło to w bardzo prosty, prozaiczny wręcz sposób, bo komputer i internet no to ma to do siebie, że jednak pozostawia bardzo wiele śladów. I wyszło, że ten program naprawczy przygotowywała firma Boston Consulting Group. i my, Prawo i Sprawiedliwość, będziemy pytać. Będziemy pytać, będziemy dopytywać, co to za firma, z jakiej racji i za jakie również pieniądze oni przygotowywali, dla kogo i jakie są tutaj powiązania, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo istotne, żebyśmy wiedzieli, kto dla nas szykował ten los. Tym bardziej, że w tym materiale, który oni przygotowali, no były rzeczy wręcz absurdalne. Tam również było szczucie, dosłownie szczucie. Było zapisane, ile można za te pieniądze, które się będzie niby dotować do górnictwa, ile będzie można szkół wybudować, boisk, orlików i tak dalej, i tak dalej. Także po prostu był to materiał wręcz karygodny. I jak można po pierwsze za taki materiał zapłacić? A dwa, no kto nam ten scenariusz przygotował? No to jest jeden wielki znak zapytania.
Ale to raczej nie są nasi przyjaciele, którzy by nam pisali te scenariusze, żeby Polska się rozwijała, kwitła, była silna, coraz mocniejsza.
No ja myślę, że
również
no
katolicka,
jednak...
bo to jest kraj jedyny o takim potencjale kościoła katolickiego w Europie, więc to jest bardzo niebezpieczne, co pani senator mówi, a opinia publiczna nie wiadomo, czy w ogóle jest informowana. Może wiele rzeczy jest zrobionych w ogóle za plecami, a do mediów są tylko mocno filtrowane informacje, które sterują emocjami całego społeczeństwa.
No niestety, tak to się dzieje. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość na pewno tego nie pozostawi i będziemy badać, w jaki sposób dochodziło do takiego scenariusza realizacyjnego, który i gdzie te decyzje były rzeczywiście podejmowane. Jest to niewiarygodne. Niewiarygodne. Ja tylko powiem, taka jedna sytuacja, która również miała miejsce, mianowicie na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego, Donald Tusk mówił, że nie będzie likwidacji kopalń, to było na wiosnę 2014 roku, a w tym samym czasie, na wiosnę tego roku, powstała firma, która już... To było 12 stycznia, w momencie, kiedy Ewa Kopacz negocjowała ze związkowcami te pierwsze negocjacje, które się odbywały, się ujawniła, że chce kupić 3 kopalnie. Czyli oni już wtedy wiedzieli, tak?
Tak.
Kiedy powstawała, kiedy ta firma powstawała, tak. I kiedy Tusk mówił o tym, że nie będzie likwidacji kopalń, oni się zawiązali i dzisiaj złożyli ofertę kupna 3, czyli jednak ktoś chce zarobić na tym, tak?
No oczywiście, te kopalnie wyglądały, jakby były oddawane pod klucz komuś, prawda?
Dokładnie.
Były wyremontowane, były ogromne inwestycje.
Kopalnia
Brzeszcze, 35 milionów na stację odmetanowania. Nowe łaźnie, stacja uzdatniania wody.
Dwie rozdzielnie. No,
to też trzeba opinię publiczną informować,
bo kopalnia pod klucz,
nie wie o tym. Więc jakie chciano kopalnie zamknąć, które były doskonale prowadzone?
Doskonale prowadzone, to było tylko kwestią czasu, kiedy te kopalnie przynoszą zysk. I tak jak na przykład mówimy tutaj o kopalni Brzeszcze, tak. I przy niej może tutaj zostańmy. Skąd wynikał problem kopalni Brzeszcze? Otóż tam zapaliły się w 2012 roku ściany wydobywcze. Tutaj z mojej rodzimej kopalni z Jaworzna ratownicy brali udział w przygaszaniu tego pożaru. Pożaru w pokładzie 510. Dla znawców górnictwa wiadomo, jaki to jest pokład 510. Dobra kaloryczność, znakomity węgiel, prawda? Dzisiaj mamy dostęp do tego pokładu, do pokładu 510. Jest tylko kwestią czasu, kiedy kopalnia Brzeszcze będzie przynosiła zyski. Takim złem dla górnictwa, dla górników jest metan. Kopalnia Brzeszcze jest kopalnią najbardziej metanową, najwyższy wskaźnik metanośności. I mamy sytuację taką, że nie tylko z węgla możemy czerpać z tej kopalni korzyści, ale również z tego gazu, z metanu, prawda? Który też może być pozyskiwany do celów energetycznych. I dzisiaj mnie to na przykład bardzo cieszy, że wreszcie panowie w rządzie poszli po rozum do głowy i kopalnia Brzeszcze jest na celowniku grupy energetycznej, grupy Tauron, i być może wejdzie w skład tych dwóch kopalni, o których wcześniej mówiłem. Dla grupy Tauron będzie to po prostu kura, która będzie w przyszłości znosić przyszłe złote jaja, prawda?
Tak, jak eksperci mówią, za sam metan milion zysku.
Dokładnie.
Miesięcznie.
Dokładnie.
Miesięcznie,
dokładnie.
Za sam metan. Także rzeczywiście ja też akurat w poprzednią niedzielę, to chyba 11 było, będąc w kościele w Tychach w błogosławionej Karolinie, bo tam bardzo często chodzę do kościoła, wieczorem po wyjściu z mszy dochodzi do mnie kobieta, której mąż pracuje na kopalni Brzeszcze. I mówi, pani senator, ja chciałam po prostu do pani dzwonić, a pani mi tutaj spadła z nieba i mogę powiedzieć, co się tam dzieje na tych Brzeszczach. I co ona mi powiedziała? Dwie nowe rozdzielnie, najnowocześniejsze ze wszystkich, spośród tych wszystkich kopalń. A druga rzecz, taką mi przekazała informację, że był chętny z Węgier, bogaty człowiek, który na Węgrzech ma duże przedsiębiorstwa i chciał kupić węgiel zgromadzony na hałdzie w Brzeszczach. I okazało się, że mu tego węgla nie sprzedano, no bo kopalnia ma mieć minus. No nie o to chodziło, żeby ta kopalnia mogła być na prosto.
Świadome działanie na szkodę właściwie Śląska, ludzi, którzy tam mieszkają, na szkodę państwa polskiego, bo przecież państwo się ma rozwijać, a nie ma się zwijać, jakbyśmy powiedzieli.
A dzisiaj mamy taką sytuację, drogi ojcze redaktorze, że mamy tą gospodarkę, która po transformacji jest zwijana jak dywan. Po kolei zwija się ten dywan, mieliśmy przemysł motoryzacyjny, fabryka samochodów osobowych na Żeraniu, po halach hula wiatr, prawda? Był inwestor z Korei Południowej, dzisiaj ten inwestor wygląda jak ten inwestor katarski, który miał brać stocznię, prawda? Mamy stocznię, bardzo dobry przykład tego, jak kończy się tutaj przemysł stoczniowy w Polsce. Ja miałem okazję rozmawiać z kolegą, który pracuje w stoczni niemieckiej. Stoczni niemieckiej, tam Niemcy prosto w oczy mówią, my jesteśmy zadowoleni z tego, że wy zamykacie stocznię, bo my mamy pracę. Ale wiesz co, ty też masz tą pracę, tylko że masz ją u nas. Trochę masz większe pieniądze. Ty też powinieneś być zadowolony, prawda?
No właśnie.
To jest taka typowa gospodarka imperialna. Niemcy do nas, do naszego kraju, nie muszą przyjść z karabinami, z czołgami. Po prostu będą mieli naszą gospodarkę, będą nas
Pani
mieli
Merkel,
w ręku.
Pani Merkel walczyła o każdy zakład pracy w Niemczech.
Tak, ale tej pory przecież dotuje górnictwo. 3 miliardy
Dokładnie.
Euro rocznie idzie na górnictwo.
Tak. Przemysł motoryzacyjny. Tak. Był kryzys, jakie tam ogromne miliardy euro zostało wpompowane w przemysł motoryzacyjny. Prawda?
Proszę Państwa, musimy już powoli kończyć, dlatego że no, nasz program dobiega końca tutaj w telewizji. Gośćmi naszymi była pani senator Izabela Kloc i pan Marcin Kozik, radny miasta Jaworzno.
Dziękuję bardzo.
Ale my się jeszcze dzisiaj spotkamy. Spotkamy się w Radiu Maryja, kontynuując rozmowy niedokończone o godzinie 21.30. Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy wszystkim, którzy się do nas dodzwonili. Zapraszamy na kontynuację naszego programu w Radiu Maryja. Bóg zapłać i szczęść Boże.
Bóg zapłać i szczęść Boże.